Dzisiaj chciałem mówić o chrzcie, który zbawia. O chrzcie, który zbawia. Lepiej bowiem jest, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć za to, że się czyni dobro, a nie zło. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Chociaż zabito jego ciało, został on ożywiony w duchu. W tym też duchu poszedł i głosił dobrą nowinę duchom uwięzionym, które niegdyś były nieposłuszne, gdy za dni Noego Bóg cierpliwie czekał. Budowano wówczas arkę, w której tylko nieliczni, to jest 8 osób, zostało dla ocalenia przeprowadzonych przez wodę. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba, zajął miejsce po prawicy Boga, podlegają mu aniołowie, władze oraz moce. Apostoł Paweł mówi, apostoł Piotr mówi w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, o chrzcie, który zbawia, który ratuje. Ciekawe, co Piotr ma tutaj na myśli. Czy chrzest, czy zanurzenie w wodzie, tak, powoduje, że człowiek jest zbawiony. I Piotr mówi trzy rzeczy odnośnie chrztu. Po pierwsze, że chrzest zbawia. Po drugie, wyjaśnia, czego chrzest nie robi. I po trzecie, Piotr wyjaśnia swoim czytelnikom, jak działa chrzest. I to wyjaśnienie jest konieczne, żeby jego adresaci właściwie rozumieli, co to znaczy, że chrzest zbawia. I my też potrzebujemy to rozumieć, żeby rozumieć, co Piotr mówi, czy ma na myśli, kiedy mówi, że chrzest zbawia. Więc Piotr mówi swoim adresatom, że chrzest ich zbawił, czy też są zbawieni przez chrzest. Dokładnie Piotr napisał im, że chrzest zbawia ich. Ale zanim padły te słowa, Piotr wymalował przed oczami swoich adresatów pewien bardzo dobrze znany im obraz. Jest to obraz potopu. Jest to obraz przedstawiający historię Noego. I kiedy popatrzymy na tę historię, to można powiedzieć, że mamy dwie różne strony jednej monety. Te dwie strony, można powiedzieć, medalu z reguły są różne. I kiedy patrzymy na potop, to z jednej strony widzimy Boży sąd nad złymi ludźmi, prawda? Wody potopu ich zalewają i oni giną i to jest kara za ich grzech, ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na potop, to widzimy, jak Bóg ocalił człowieka poprzez to, że Bóg ocalił Noego i jego rodzinę. Więc z jednej strony potop, czy wody potopu przedstawiają Boży sąd nad ludzkością, z drugiej strony wody potopu przedstawiają ocalenie, Boże zbawienie. Jak Bóg ocalił Noego? Wody potopu spadły na wszystkich ludzi bez wyjątku, tak? Noe nie chodził z takim, jak to powiedzieć, w bajkach czasami tak się pojawia, że nad jedną osobą pada deszcz, a nad wszystkimi innymi nie. A tutaj mamy sytuację odwrotną, że na wszystkich padał deszcz, tylko nie na Noego i jego ziemię. Nie, tak nie było. Deszcz padał na wszystkich, tak samo, bez wyjątku. Ale jednym ta woda przyniosło śmierć, podczas gdy drugim, czyli Noemu i jego rodzinie, przyniosły te wody ocalenie. Jak to możliwe, że ta sama woda, a dwa tak różne skutki? Jak jest to możliwe, ponieważ Noe znajdował się w arce, którą Bóg dał mu zbudować. Ponieważ Noe znajdował się w arce, dlatego wody potopu nie przyniosły mu szkody. I ta ilustracja, ten obraz Noego, czy też tej potopu, jest odniesieniem do chrztu, o którym mówi Piotr. Używając tej ilustracji, Piotr mówi, że tak jak wody potopu były ratunkiem dla Noego i jego rodziny, tak teraz, tak dzisiaj chrzest jest ratunkiem dla chrześcijan. Zatem Piotr mówi swoim adresatom, że chrzest ich zbawia. Ale co to znaczy, że chrzest ich zbawia? Piotr napisał do swoich adresatów, że chrzest ich zbawia, znaczy, że jego adresaci są osobami ochrzczonymi. Tak, możemy tak założyć, że prawdopodobnie większość z tych osób, do których napisał, to są osoby, które zostały ochrzczone. Ochrzczone, czyli zanurzone w wodzie w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak? To greckie słowo baptizo, które oznacza chrzest, dosłownie znaczy zanurzyć. Zanurzyć w wodzie. Jak coś zanurzano w wodzie, to wtedy była mowa o baptizo. Tak? Coś zostało baptizo, czy zanurzone. I chrzest w tamtym czasie był praktykowany przez całkowite zanurzenie w wodzie. Czy w związku z tym, że ci adresaci, czy słuchacze listu Piotra zostali zanurzeni w wodzie, czy to spowodowało, że są uratowani? Czy to spowodowało, że Boży gniew na nich nie ciąży już? Czy ten rytuał chrztu, który został, można powiedzieć, odprawiony nad nimi, tak, w którym uczestniczyli, w którym brali udział, któremu się poddali, czy ten rytuał zbawił ich? Czy jeżeli człowiek zostanie zanurzony w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy to znaczy, czy automatycznie to znaczy, że taka osoba jest zbawiona? Zobaczmy, co Pismo Święte ma w tej kwestii do powiedzenia. I tutaj muszę się posłużyć kilkoma przykładami. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale mamy opisaną historię, jak Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy wstąpił na ludzi i oni zaczęli mówić innymi językami, prawda? Zaczęli mówić różne wspaniałe rzeczy o Bogu. Zrobiło się zbiegowisko, kilka tysięcy ludzi. Piotr stanął i zaczął wyjaśniać tym ludziom, co się dzieje. I mówi, że to wszystko, co się dzieje, to jest związane z osobą Jezusa Chrystusa, którego oni ukrzyżowali. I że ten Jezus, którego oni krzyżowali, on jest Panem. I kiedy Piotr mówił te słowa, ci słuchacze jego, nie wiem czy wszyscy, ale przynajmniej kilka tysięcy, zostało poruszonych do głębi w swoim sercu i wtedy zadali pytanie uczniom Pana Jezusa Chrystusa, co teraz mamy robić, co teraz mamy czynić? I Piotr mówi, opamiętajcie się. Opamiętajcie się, tak? Czyli odwróćcie się od grzechu i zwróćcie się do Boga i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia grzechów waszych. Więc to nam pokazuje, ten fragment pokazuje nam, że najpierw konieczne było opamiętanie słuchaczy, aby mogli zostać ochrzczeni, bo później czytamy, że oni zostali ochrzczeni. Przyłączonych zostało do tego dnia do kościoła 3000 ludzi, tak? Więc konieczne było najpierw opamiętanie. A druga rzecz, jaka wynika z tego fragmentu, że był to chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Czyli jest tutaj powiedziane jedna rzecz, która nie wynika bezpośrednio z tego. Chrzest w imię Jezusa Chrystusa był chrztem wiary. Czyli człowiek, który przyjmował, czy poddawał się, był ochrzczony, to w ten sposób wyznawał swoją wiarę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że Jezus jest Chrystusem, że On jest Panem. Więc zanim do tego chrztu doszło, to musiała być też wiara w sercu tego człowieka. Więc było opamiętanie, była wiara i potem był chrzest, który tę wiarę i opamiętanie wyrażał. Więc przed chrztem było opamiętanie i wiara. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale mamy historię nawrócenia też pewnego człowieka, eunucha etiopskiego, człowieka, który wracał do swojego kraju z Jerozolimy, jechał na wozie i na głos czytał tekst Starego Testamentu, tekst z 53 rozdziału Księgi Izajasza. I Bóg posłał Filipa, żeby też szedł tą drogą. I Filip słyszał tego człowieka, jak czyta na głos ten tekst Pisma Świętego i zadał temu człowiekowi pytanie, czy rozumiesz, co czytasz? Ten człowiek, ten na wozie powiedział, że no nie rozumie niestety, bo nie ma nikogo, kto by mógł to wyjaśnić jemu. Więc Filip zaczął mu wyjaśniać, co ten tekst mówi o Jezusie Chrystusie, cały Stary Testament mówi o Jezusie Chrystusie. I kiedy tak jechali sobie na tym wozie, ten eunuch nagle zorientował się, że jadą blisko wody. I zadał pytanie Filipowi. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. I Filip następnie ochrzcił tego człowieka. Ten człowiek mógł zostać ochrzczony, ponieważ uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, więc wiara poprzedzała to zanurzenie w wodzie w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ta chęć zostania ochrzczonym wynikała z uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa. Trzecia historia. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Paweł jest w Macedonii, w mieście Filipia. Z powodu Ewangelii zostaje wtrącony do więzienia, ale jest trzęsienie ziemi. Kraty więzienia, trzęsienie ziemi powoduje, że te kraty się otwierają. I strażnik więzienny, nadzorca tego więzienia w tym czasie spał. To trzęsienie ziemi go wyrwało ze snu. Zobaczył te kraty pootwierane i myślał, że więźniowie uciekli. Więc jedynym honorowym rozwiązaniem dla niego było popełnić samobójstwo. Ale kiedy już miał to zrobić, usłyszał głos Pawła: nie rób tego, ponieważ wszyscy więźniowie są na swoich miejscach. I wtedy ten strażnik więzienny, nadzorca więzienia, zadał pytanie uczniom, a Pawłowi, Apolosowi: co mam czynić, abym był zbawiony? Co mam czynić, abym był zbawiony? Paweł odpowiedział: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. W ogóle w tej odpowiedzi nie ma mowy o chrzcie, tylko o wierze. To, co jest potrzebne do zbawienia, to wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Ale oczywiście w dalszej części tego fragmentu czytamy, że ten strażnik więzienny został ochrzczony. Także była głoszona Ewangelia jemu i całemu jego domowi i on razem z całym swoim domem zostali ochrzczeni. Marka 16:16, to już nie historia, ale wypowiedź Pana Jezusa. Pan Jezus mówi takie słowa: kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ten werset pokazuje, że to nie brak chrztu decyduje o potępieniu człowieka, tylko brak wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Tak samo jest ze zbawieniem. To nie chrzest decyduje o zbawieniu człowieka, ale wiara w Pana Jezusa Chrystusa, a ta wiara jest wyrażona w chrzcie, czy też poprzez chrzest. Więc wybrałem tylko kilka fragmentów, żeby pokazać, o co chodzi, jeśli jest mowa o chrzcie. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie w Nowym Testamencie jest mowa o chrzcie chrześcijańskim, tam zawsze wiara i opamiętanie są pierwsze. Są konieczne, muszą poprzedzać zanurzenie w wodzie. Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma mowy o chrzcie chrześcijańskim w oderwaniu od osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa i opamiętania się z grzechu. Nigdzie nie ma mowy o tym, aby chrzest był najpierw, a później, żeby podążała za nim wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy zatem, że samo zanurzenie w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie zbawia. Tak, samo zanurzenie, sam proceder, sam rytuał. To, co jest konieczne do zbawienia, to wiara w Pana Jezusa Chrystusa i tej wierze powinien towarzyszyć chrzest. Chrzest powinien tę wiarę wyrażać. Więc kiedy Piotr mówi, że chrzest zbawia, to słowo chrzest ma tu szersze znaczenie niż tylko samo zanurzenie w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I jeden z autorów komentarzy Nowego Testamentu napisał, że nie powinniśmy popełnić błędu ograniczającego znaczenie chrztu do określonego momentu i działania bycia zanurzonym w wodzie. Raczej dla Piotra słowo chrzest symbolicznie przedstawia cały proces, przez który Ewangelia dociera do ludzi i oni ją przyjmują w wierze. Czyli jednym słowem, nie sam moment chrztu zbawia, to zanurzenia, tak? Tylko słowo chrzest w tym fragmencie, w tym kontekście, jest to oznacza pewien proces. Nie zanurzenie tylko wyłącznie w wodzie, ale proces, kiedy Ewangelia dociera do człowieka, człowiek ją przyjmuje, wierzy, tak? Opamiętuje się z grzechu, wierzy w Pana Jezusa Chrystusa i jako wyraz tej wewnętrznej przemiany następuje to wyrażenie na zewnątrz poprzez chrzest, poprzez zanurzenie w wodzie w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, więc jest tu mowa o procesie. Więc to słowo chrzest ma tu pewien bagaż. nie odnosi się tylko i wyłącznie do samego zanurzenia, ale wskazuje na przyczynę tego zanurzenia. Wskazuje na konieczność wiary w Pana Jezusa Chrystusa i to jest zgodne z tym obrazem potopu, którego Piotr wcześniej używał. Bez arki Noe i jego rodzina zginęliby w wodach potopu. Tak samo człowiek bez Chrystusa, bez osobistej wiary w Niego nie może zostać zbawiony. Dlatego sam chrzest jako zanurzenie w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie zbawia nikogo. Ale jeśli mówimy o chrzcie jako o procesie, który miał miejsce w życiu człowieka, na który składają się takie elementy jak wiara, opamiętanie oraz finalnie zanurzenie, to taki chrzest zbawia człowieka. Ten proces, tak, gdzie jest opamiętanie, wiara i w końcu wyrażenie poprzez zanurzenie. I dalej Piotr wyjaśnia swoim adresatom, czego chrzest nie robi. Tak, czego chrzest nie robi. I w wersecie 21b jest napisane, że nie jest on obmyciem brudu ciała. Chrzest nie jest obmyciem brudu ciała. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy człowieka, który maluje ściany. Więc maluje, wiadomo, że to jest pewien wysiłek, więc się spocił, a to farba mu kapnęła na czoło, czy na twarz, prawda, bo wałkiem jedzie, to te kropki się różne robią. No i się chłopak czy facet ubrudził pracując, więc co robi? Bierze kąpiel, żeby zmyć ten brud. Ale tutaj nie chodzi o taki brud. Raczej chodzi tu o brud moralny, który powoduje, że jako grzesznicy nie jesteśmy czyści przed Bogiem. Grzech jest jak brud. Zanieczyszcza nas, powoduje, że jesteśmy nieczyści w Bożych oczach. Więc nie jest on obmyciem brudu ciała. Tak? Czyli nie jest chrzest nie jest obmyciem brudu ciała. Co to znaczy? Wyjaśniamy, tak? Ponieważ nie ma tutaj to słowo brud, ono pojawia się tylko w tym miejscu, w Nowym Testamencie, ale pojawia się też w czterech innych miejscach w Starym Testamencie, ale w trzech z tych czterech miejscach ma znaczenie moralne, moralnego brudu, czyli odnosi się do grzechu. Czym jest ciało? Ponieważ tutaj operujemy na różnych terminach, które sprawiają nam pewno, mogą sprawiać trudność. Dla nas ciało co oznacza? Prawda? Skórę i kości, to jest ciało. Natomiast jeśli chodzi o Nowy Testament, ciało niekoniecznie musi oznaczać ciało i kości. Tak, oczywiście to słowo w zależności od kontekstu może oznaczać tą tkankę, która pokrywa kości, ale w tym miejscu wydaje się, że raczej o to nie chodzi. Słowo ciało, inny komentator biblijny mówi o tym, że tutaj ma znaczenie etyczne. I tutaj pozwólcie, że przedstawię kilka definicji tego słowa, co to znaczy ciało w tym etycznym wymiarze czy znaczeniu. W Piśmie Świętym ciało jest prawie zawsze przedstawione, jest zawsze przeciwstawne duchowi, zwłaszcza Duchowi Świętemu w nas. Ciało oznacza więc oddziaływanie natury, którą odziedziczyliśmy po Adamie i która jest zupełnie pozbawiona wpływu Ducha Świętego. To jedna z definicji. Druga definicja, w sensie etycznym ciało jest zasadą lub siedliskiem zasady, która w upadłej ludzkiej naturze opiera się boskiemu prawu i walczy przeciwko duchowi. I trzecia definicja, ciało to ludzka natura pozostająca w stanie oddzielenia od boskiego życia. Inaczej mówiąc, czy inaczej można powiedzieć, że ciało to natura, która kontroluje człowieka grzesznego, nieodrodzonego. Ponieważ to ciało, ta natura jest zanieczyszczona grzechem, więc naturalnym jest, że to, co człowiek cielesny, ten grzeszny czyni, jest grzeszne, jest brudne. Tak, źródło, jak jest słone, to nie wydaje wody słodkiej, tylko wydaje wodą słoną. Jeżeli jest źródło zabrudzone, to i woda jest brudna. I Paweł w Galacjan 5, 19, 21 napisał, wiadomo, co się bierze z ciała. Tak? Wiadomo, co się bierze z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Więc nie wszystkie te wymienione grzechy czy uczynki ciała są związane ze skórą i kośćmi. Niektóre są po prostu duchowe, jak na przykład złość. Tak? Brak troski o jedność, zawiść. To są rzeczy, to są, można powiedzieć, kwestie duchowe. Ale, więc odzwierciedla to pewną naturę, tak? która kontroluje człowieka. Z ciała pochodzi grzech. A człowiek, który jest kontrolowany przez ciało, jest człowiekiem cielesnym, jest człowiekiem, który czyni grzech. Ciało jest brudne, ciało jest grzeszne, dlatego to, co z człowieka cielesnego wychodzi, jest brudne, jest grzeszne. Nie chodzi tutaj o to ciało, prawda? Tak myśleli ci ludzie, którzy w średniowieczu zamykali się w klasztorach czy w zakonach, bo myśleli, że jak będą umartwiać to ciało, to będą umartwiać grzech, dlaczego się biczowali, dlatego posty i tak dalej, a to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nie o to ciało chodzi. Więc Piotr mówi nam, że chrzest nie usuwa brudu z naszego ciała, z naszej cielesnej natury. To znaczy, że chrzest pozostawia tę naturę taką, jaka była. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa nie powoduje zmiany naszego ciała. Nasze ciało ma te same właściwości, ma tę samą naturę, co wcześniej. Ono nie ulega zmianie. Dalej mamy problem z grzechem. Tak? Dalej grzeszymy. Więc to, że wierzymy w Pana Jezusa, to, że zostaliśmy ochrzczeni, to nie powoduje, że ta natura, że to ciało jest oczyszczone z brudu. To jak czasami się oczyszcza, nie wiem, cukier z różnego brudu, się rafinuje go, żeby uzyskać ten czysty cukier. To tutaj chrzest tak nie działa, że usuwa z tego ciała, tego brudnego, zanieczyszczonego grzechem ciała, że usuwa ten grzech i powoduje, że to ciało teraz będzie bezgrzeszne. Także natura będzie doskonała, że będziemy żyli bezgrzesznym życiem. Chrzest nie powoduje oczyszczenia naszego ciała z brudu, z grzechu. Chrzest tak nie działa. A jeżeli chrzest tak w tym szerokim znaczeniu, o którym mówiłem wcześniej, nie oczyszcza ludzkiej natury człowieka, to tym bardziej sama woda, samo zanurzenie w wodzie w imieniu Trójcy Świętej nie usuwa brudu, nie usuwa grzechu z ciała, z ludzkiej natury. Zanurzenie nie powoduje, że jego cielesna natura zostaje oczyszczona z grzechu i przestaje być kontrolowana przez grzech. To się nie dzieje. Czytałem pewien komentarz katolickiego księdza właśnie na temat chrztu, bo ponieważ Kościół katolicki wierzy, że woda zmywa grzech pierworodny. I na końcu napisał, że gdyby tak nie było, to świat byłby pełen przemocy, był pełen gwałtu i tak dalej. Nie wiem, w jakim świecie żyje, ale jak ja oglądam wiadomości, to tylko to większość wiadomości, jakie dociera, są właśnie takie. Więc to pokazuje, że jednak żyjemy w świecie gwałtu, w świecie przemocy, w świecie niegodziwości. Chrzest, zanurzenie w wodzie nie zmywa tego, nie powoduje, że człowiek, że to ciało w sensie natury, która go kontroluje, jest oczyszczona z grzechu. Czym zatem jest chrzest, który zbawia? Mówimy o tym procesie, tak, który nie odnosi się wyłącznie do zanurzenia w wodzie, ale też ma w sobie nawrócenie, czy też odwrócenie się od grzechu i wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł napisał tak, nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz jest wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I dalej mówi o jego wstąpieniu do nieba i zajęciu, o tym, że zasiadł na tronie. O co tutaj chodzi? Więc żeby to zrozumieć, musimy zadać pytanie, jak człowiek może mieć dobre sumienie przed Bogiem? Tak, jak człowiek może mieć dobre sumienie przed Bogiem? Jak człowiek może pozbyć się tego ciężaru grzechu, który powoduje, że Bóg źle patrzy na człowieka? I w Hebrajczyków w 9 rozdziale, 14 wersecie znajdujemy odpowiedź na to ważne, bardzo ważne pytanie. Autor tego listu pisze, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Krew Chrystusa. Autor listu Hebrajczyków mówi, że krew Chrystusa, który ofiarował samego siebie Bogu, ona oczyszcza nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Więc tylko ofiara Chrystusa może oczyścić nasze sumienie od grzechu. Tylko ofiara Chrystusa może sprawić, że będziemy mogli służyć Bogu. Nasz grzech może być przebaczony tylko i wyłącznie na mocy ofiary Jezusa Chrystusa. Nic innego nie jest w stanie go zmyć. A w Rzymian 3,24 apostoł Paweł napisał, to Jego, czyli Chrystusa, Bóg ustanowił przebłaganiem, czyli ofiarą przebłagalną, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. Paweł zatem mówi nam, że z ofiary Chrystusa można skorzystać przez wiarę. To znaczy, że trzeba uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, że zmartwychwstał. Wiara w zmartwychwstanie jest tu kluczowa, ponieważ poprzez zmartwychwstanie Bóg Ojciec ogłosił, że Jego ofiara, że ofiara Chrystusa została przyjęta, że grzech świata został zgładzony. Kiedy wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to automatycznie można powiedzieć, że wierzymy w to wszystko, kim Jezus jest i co uczynił. Dlatego dobre sumienie można mieć wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Samo zanurzenie w wodzie nie daje nam czystego sumienia. Ale jeśli rozumiemy, że potrzebujemy dobrego sumienia i wierzymy w Jezusa Chrystusa, to wyrażamy to w chrzcie, czy poprzez chrzest, poprzez zanurzenie. W tym zanurzeniu, w tym chrzcie wyrażamy nasze poddanie się Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi, wynikające z naszej osobistej wiary w Niego. I w tym sensie chrzest jest zbawczy. Nie jako zanurzenie, ale jako ten proces, który ma sobie wiarę, opamiętanie i które prowadzi do zanurzenia w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc zobaczyliśmy, co Piotr rozumie przez chrzest, który zbawia. Nie chodzi tu wyłącznie o samo zanurzenie w wodzie, ale chodzi tu o proces składający się z opamiętania, uwierzenia w Jezusa Chrystusa i zanurzenie. Chrzest jako właśnie taki proces zbawia człowieka. W związku z tym, jeśli mówimy o chrzcie jako wyłącznie o zanurzeniu w wodzie w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, to taki chrzest nie zbawia. Taki chrzest nic nie daje. Taki chrzest nic nie znaczy. Ponieważ chrzest musi być wyrazem osobistej wiary w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Chrzest musi być aktem poddania się Chrystusowi i Jego Kościołowi. A to zakłada zrozumienie tego, kim jest Jezus oraz czego dokonał na krzyżu i poddanie się pod Jego panowanie, świadome poddanie się pod Jego panowanie. A jeśli chrzest jest oderwany od osobistej wiary, od opamiętania się, to taki chrzest nie daje nic. Nie ma większego znaczenia, nie ma żadnego znaczenia. Sam chrzest, czyli samo zanurzenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie czyni człowieka chrześcijaninem. Możesz być zanurzony w wodzie w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego 1000 razy i ciągle nie być chrześcijaninem i ciągle nie być zbawionym. Dlaczego? Bo to nie chrzest zbawia, bo to nie zanurzenie sprawia, że jesteśmy chrześcijanami. To chrześcijanin to inaczej uczeń Jezusa Chrystusa, więc jeśli idziemy za Jezusem, za Chrystusem i naśladujemy Go w swoim życiu, to czyni nas Jego uczniami, to czyni nas chrześcijanami. A żeby iść za Jezusem, to musimy najpierw w Niego uwierzyć. Więc jeśli zostałeś ochrzczony jako niemowlę, jako dziecko, to nie polegaj na tym chrzcie, że uczynił z ciebie chrześcijanina czy chrześcijankę. Chrzest oderwany od osobistej wiary w Pana Jezusa nie daje nic. Sam chrzest nie czyni człowieka chrześcijaninem. Człowiek właśnie chrześcijaninem się staje, kiedy staje się uczniem, naśladowcą, a to wymaga wiary, zrozumienia, świadomości pewnej. Trudno, żeby niemowlę miało taką świadomość, czy malutkie dziecko mogło rozumieć te sprawy. Dlatego z takiego chrztu niemowląt nie ma żadnego pożytku. On taki chrzest nic nie daje, dlatego też chrzest niemowląt nie ma najmniejszego sensu, ani też nie ma żadnego uzasadnienia biblijnego. W Nowym Testamencie nie mamy żadnego dziecka ochrzczonego. Nie ma żadnej mowy, jest tylko mowa o ludziach, można powiedzieć, świadomie wierzących. Nie ma żadnej wzmianki o chrzczeniu dzieci. Ale jeśli zostałeś ochrzczony już jako osoba dorosła, też są takie sytuacje, ale ten chrzest nie był wyrazem twojego osobistego nawrócenia do Pana, to taki chrzest też nie ma znaczenia przed Bogiem. Nie możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie Boże, wpuść mnie do nieba, ponieważ zostałem ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przed Bogiem to jest żaden argument, ponieważ Bóg nie dał chrztu, żebyśmy byli zbawieni. Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak? Więc jeśli nie ma tej wiary, osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to możemy być po tysiąckroć każdego dnia przez całe nasze życie zanurzani w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy też w imię Jezusa Chrystusa, ale to nie czyni nas chrześcijanami, to nas nie zbawi. Zbawienie otrzymuje się z łaski, ono jest dane w darze. Jest dane i człowiek je otrzymuje przez osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc to, co jest kluczowe, to, że sam chrzest, samo zanurzenie nic nie daje. Samo zanurzenie nie zbawia. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest kluczem do wszystkiego. Tak jak Noe został uratowany, ponieważ był w arce, tak samo jest z nami. Nie woda nas zbawia, ale arka. Tą arką jest Pan Jezus Chrystus. Więc żeby być zbawionym, musisz znaleźć się w arce. Łotr, który zawisł na krzyżu obok Jezusa, nie miał szans na to, by być ochrzczonym. A mimo to znalazł się w raju. Dlaczego? Ponieważ uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i Pan Jezus go zbawił. Pan Jezus dał mu obietnicę, że jeszcze tego dnia będzie z nim w raju. Więc chrzest nie jest magicznym rytuałem, chrzest nie jest biletem do nieba. A do tego go sprowadzamy, jeśli praktykujemy chrzest oderwany od osobistej wiary w zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie, przez wiarę w Niego. Sam chrzest, samo zanurzenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nikogo nie zbawia. Ale jeśli jest to zanurzenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wynikające z osobistej wiary, z odwrócenia się od grzechu i wiary w Pana Jezusa Chrystusa, w Jego zmartwychwstanie, to ten proces jest, można powiedzieć, chrztem, tak? I wtedy jest to, ma to zbawcze znaczenie. Amen. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to zachęcam po nabożeństwie, żeby zadać, że ktoś trzeba wyjaśnić, dopowiedzieć, to chętnie to zrobię w miarę możliwości. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty zanim odszedłeś do nieba, zanim wstąpiłeś do nieba, spotkałeś się ze swoimi uczniami, z 11 i powiedziałeś do nich, aby szli na cały świat i czynili uczniami wszystkie narody. I chrzcili je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczyli przestrzegać wszystkiego, co Ty nakazałeś. I Panie, dzisiaj możemy to samo powiedzieć, że Ty nie posłałeś swoich uczniów po to, żeby chrzcili, ale żeby czynili uczniami. A chrzest jest tylko częścią tego procesu. I tak samo, Panie, pokazuj nam, że chrzest, samo zanurzenie w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to nie zbawia żadnego człowieka, to nie czyni żadnej różnicy. To ma tylko znaczenie wtedy, kiedy to jest połączone, czy też wynikające z wiary w Pana Jezusa Chrystusa, z odwrócenia się od grzechu. I Panie, pomóż nam traktować chrzest nie jako właśnie taki zbawczy element, jako coś, czego potrzebujemy do naszego zbawienia. Nie. To, czego potrzebujemy do zbawienia, to Jezus Chrystus. I Panie, daj nam ufność, daj nam wiarę właśnie w to, że tylko Jego potrzebujemy. A jeżeli jest możliwość, żebyśmy mogli też wyrazić to w chrzcie, ponieważ Pan Jezus tego wymaga. Proszę Cię, Panie, żeby ta nauka, to słowo, żeby to kształtowało nasze myślenie. Kształtowało nasze myślenie, żebyśmy nie myśleli w żaden sposób, że jeżeli ktoś nie jest ochrzczony, to w jakiś sposób jest gorszy od osoby, która jest ochrzczona. Że traci coś, jeżeli nie ma chrztu. A tak nie jest. Panie, bo Ty jesteś kluczem wszystkiego. Ty jesteś kluczem, Ty jesteś tą arką, w której jest nasze zbawienie, która przeprowadza nas przez wodę. To zanurzając się w wodzie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, zanurzamy się w Twoją śmierć i w Twoje zmartwychwstanie. Więc Ty jesteś istotą chrztu, nic innego. Woda nie jest magiczna, woda nie zmienia nic, ale Ty, Panie Jezu, poprzez wiarę czynisz różnicę. I Panie, proszę Cię, klaruj to nasze przekonanie, klaruj to nasze myślenie, abyśmy mogli myśleć w właściwy, zdrowy, biblijny sposób. Ojcze Święty, bądź uwielbiony przez to. Amen.